Miał i szczęść Boże, kłonię się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że Państwo zauważyliście, że ostatnimi czasy nie tylko produkuję mniej felietonów, a nagrywam mniej felietonów, ale równocześnie zmieniłem w pewnym sensie optykę, to znaczy z analizy tego, co codziennie się dzieje, a w analizę tego, co się dzieje w dłuższym okresie czasu. A że zawirowania wokół Chin są jakby oczywistością, zawirowania delikatnie mówiąc, wiele spraw wokół Chin się dzieje tu i teraz, w dłuższym okresie czasu, no więc czuję się w obowiązku reagować na to wszystko, co się właśnie dzieje, ale właśnie z większej perspektywy. Otóż w antypolskiej interii 2 kwietnia znalazł się artykuł: szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy ocenia, Rosja się rozpadnie. No więc to właśnie przyciągnęło moją uwagę, dlatego że jest to oczywista brednia. Ja wielokrotnie podkreślałem, że bardzo by mi było na rękę, znaczy mnie, przede wszystkim ja uważam, że światu byłoby na rękę, gdyby Rosja się rozpadła, przy założeniu, że równocześnie szlak trafi Stany Zjednoczone, bo tylko taki wariant miałby sens. No i oczywiście, znaczy ja nie wysokie mam zdanie na temat ukraińskich notabli, no bo nie muszę, bo to są no wszystko jedno, jak antyukraińskie słowa cisną się na usta, a to nie jest zbyt popularne. Dobrze, w każdym razie ten szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, który ocenia, że Rosja się rozpadnie, a powinien się martwić bardziej o Ukrainę, żeby się nie rozpadła, niż o Rosję. I teraz lead tego, jako że mowa jest o Chinach, więc właśnie dlatego się za to zabrałem. Bo gdyby nie to, to bym w ogóle nie zwrócił na to uwagi. Przeczytał i poszedł dalej. Więc cytuję lead. Rosja stała się wasalem Chin, a one nie pozwolą Moskwie na użycie broni jądrowej. Powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Aleksiej Daniłow. No więc w jednym zdaniu kłamstwo większe i mniejsze. Bo Rosja nie stała się wasalem Chin. Nie widać tego i tak nie będzie. Rosjanie by prędzej zjedli własne onuce, niż by stali się wasalami Chin. A z kolei Chiny nie mają możliwości, aby... To druga sprawa, mniejsze kłamstwo. A Chiny nie mają możliwości pozwolenia lub niepozwolenia Moskwie na użycie broni jądrowej. A rzecz w tym, że Chiny mają jakieś tam skromne, nie wiem na ile skromne, przełożenie na Moskwę, żeby tłumaczyć Putinowi i otoczeniu, że to nie byłby dobry pomysł, użycie broni atomowej. Natomiast, no i chętnie o tym mówią światu, natomiast przełożenia na Moskwę nie mają prawie żadnego. Kolejne zdanie, jak wskazał tenże Danimow, to premier Rosji Michał Miszustin jest teraz nowym faworytem Chińczyków. Danimow przedstawił również najbardziej prawdopodobny według niego scenariusz zakończenia wojny. Chodzi o rozpad Rosji, który, jak zaznaczył, jest procesem historycznym. Ale nie ma żadnego procesu. Nie ma żadnego procesu. Na razie nie widać i nie widzę go nawet na horyzoncie procesu rozpadu Rosji. Bardzo bym chciał, ale to się niestety nie dzieje. I teraz czytuję tekst. Rosja jest już wasalem z Chin. Chiny z pewnością nie potrzebują Rosji po broni jądrowej. To byłoby zbyt toksyczna sytuacja. Ona może wymknąć się spod kontroli, a Chinom jest to niepotrzebne. Czyli to trochę chaotyczne. To znaczy, ona może wymknąć się spod kontroli sytuacja, tak? A Chinom to jest niepotrzebne. No, już nikomu nie jest potrzebne, nie tylko Chinom. Być może część Rosjan uważa na Kremlu, że to jest im potrzebne, ale za wyjątkiem ich to myślę, że nie ma takiego drugiego na świecie miejsca. Teraz cytuję dalej. Oceniając wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie, Daniłow uznał, że była ona dla Pekinu wyzwaniem ze względu na nakaz aresztowania Putina z wojny wojennej w Ukrainie. Międzynarodowy Trybunał Karny z MTK w Hadze wydał taki nakaz 17 marca. Nie. Nie była żadnym wyzwaniem. A od czasu, kiedy Międzynarodowy Trybunał, już nie pamiętam, nie, czy to ten, czy jakiś inny sąd wydał swój werdykt na niekorzyść Chin związany z Morzem Południowochińskim, Chińczycy ich ignorują i zresztą słusznie. Więc tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. No i tutaj bzdury, kolejna porcja bzdur. Chiny nie uznają MTK, ale wizyta z pewnością była wyzwaniem dla chińskiej dyplomacji. Przywódca Chin zdecydował się jednak na spotkanie z Putinem. Jestem bardziej niż przekonany, że jego wizyta miała dwa cele. Potwierdzenie statusu Rosji jako swojego wasala. Następnie, co nastąpiło między innymi dzięki naszej wytrzymałości oczywiście. Wspaniała Ukraina. Bo jeśli Ukraina nie obroniłaby swojej niepodległości, Rosja nie zostałaby wasalem Chin. No, to tak do końca nie jest. No, to bardzo, bardzo uproszczony. Taki ukraiński prostak. Dużo by na ten temat mówić, ale to trzeba by mówić o Ukrainie. Bez znaczenia. Ukraina jest dla mnie bez znaczenia. Znaczy, powiedzmy sobie, że ma o tyle znaczenie, o ile się kopie z koniem. No i to wszystko. I teraz dalej. Jestem przekonany, znowu wynurzenia cały czas tego krańca, że były to też oglądziny przyszłego przywódcy Rosji. Zauważyliśmy, że podczas wizyty bardzo dużo uwagi poświęcono premierowi Rosji Michałowi Miszustinowi, który otrzymał osobiste zaproszenie do złożenia wizyty. To było zaproszenie dla człowieka, na którego Chiny będą stawiały w Rosji. Proszę Państwa, ja myślę, że to nie jest tak. A rzecz w tym, że Chińczycy jako naród ceniący sobie wymianę handlową muszą mieć do czynienia z ludźmi, którzy o tej wymianie handlowej decydują. No Putin jest zajęty, powiedzmy sobie, wojną na Ukrainie i w związku z tym wszystko, co związane jest z gospodarką, obrabia premier Rosji. Więc ja powtarzam to do znudzenia, że Chińczyków interesuje wymiana handlowa, a nie różne inne bzdury. Oczywiście w kontekście tej wymiany handlowej potrzebne są różne inne bzdury, natomiast w kontekście. Proszę nie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze dla Chińczyków. Więc najważniejszy jest Michał Miszustin, ponieważ jest premierem. I dlatego został zaproszony do Chin. Odnosząc się, znowu ten Ukrainiec, odnosząc się do stanowiska Chin wobec wojny na Ukrainie, szef tej rady zaznaczył, że Pekin opowiedział się w niej za poszanowaniem integralności terytorialnej jego państwa. Znaczy, no niekoniecznie, niezupełnie tak to wyglądało. Tam w tym pierwszym punkcie, nie pamiętam już ilu, z 12 punktów, była mowa owszem o integralności terytorialnej, ale wszystkich, rosyjskiej i ukraińskiej. I nie tylko pewnie. W związku z tym nie można powiedzieć, że chińskie stanowisko odnosiło się do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. No, tam jeszcze sprawa tego, że Rosja to państwo terrorystyczne. No, mili państwo, ja o tym, że Izrael jest państwem terrorystycznym, mówiłem 20 lat temu. Pisałem 20 lat temu, a i między innymi dlatego zostałem wyrzucony z Onetu, jeszcze zanim Onet stał się springerowsko-żydowski. I w paru innych miejscach też o tym mówiłem i zawsze dostawałem bana za to. Więc tutaj Rosja państwem terrorystycznym była. Była, jest i będzie. Izrael był, jest i będzie. Stany Zjednoczone były, są i będą. Niemcy były, są i będą w pewnym szczególnym wydaniu. Teraz już. Właściwie od momentu, takiego momentu można mówić o tym, że Niemcy stały się państwem terrorystycznym dla państw Europy, dla tych, które uczestniczą w tym organizmie Unii Europejskiej, to chyba trudno znaleźć cezurę. Ale myślę, że taką cezurą w pewnym sensie było wprowadzenie euro. Także to, jeśli chodzi o państwa terrorystyczne, można znaleźć kilka takich, więc ja specjalnie do tego określenia się nie przywiązuję, bo to jeśli ktoś neguje, że fakt, że Izrael jest państwem terrorystycznym, no to właściwie z taką osobą nie ma o czym rozmawiać. Że ktoś neguje, że Stany Zjednoczone są państwem terrorystycznym, to już zupełnie nie. No Rosja oczywiście tak samo, ale to jest taki jakiś mały pętak w porównaniu z tymi dwoma pozostałymi. Pierwszy. No i te Niemcy, które zaczynają wyrastać na takiego pierwszego terrorystę Europy, ale w zupełnie innym entourażu niż poprzednie dwa. Dobrze. To wszystko, proszę państwa, cała reszta tego artykułu nie jest związana z Chinami, w związku z tym wynurzenie tego banderowca nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.